各位同学大家好。
Morning fellow practitioners.
Dzień dobry współpraktykujący. Wczoraj mówiliśmy o podstawowych metodach regulowania ciała, czyli dostosowywania postawy oraz rozluźnienia ciała. I są to metody, które, jak mówiliśmy, jednocześnie wraz z regulowaniem ciała regulują też umysł, ponieważ poprzez sprawdzanie postawy, czy nasza postawa jest właściwa, i metody rozluźniania ciała, umysł jest skupiany i jest kierowany do wewnątrz, skupia się na ciele. Umysł, aby być skupionym, nie być rozproszonym, potrzebuje jakiegoś przedmiotu skupienia, czegoś, na czym może się skupić. I właśnie te metody, o których mówiliśmy, metoda sprawdzania właściwej postawy ciała i rozluźnienia ciała, stanowią jednocześnie metody skupiania umysłu. Tym przedmiotem, na którym, można powiedzieć, na którym skupia się umysł, jest właśnie ciało. I kiedy stosujemy te metody jakoś regularnie przez dłuższy czas, wówczas umysł może się stawać coraz bardziej stabilny, coraz bardziej spokojny i coraz bardziej skupiony. Podczas wykonywania praktyki rozluźniania ciała, powtórzmy, ciało stanowi pewien przedmiot, na którym może skupić się umysł. I bardziej w związku z tym, jeżeli jesteśmy w stanie w pełni rozluźnić ciało, wówczas umysł będzie spokojny, jasny i wtedy tym łatwiej będzie nam jeszcze bardziej to ciało rozluźnić. I podczas tej praktyki rozluźnienia ciała, kiedy umysł się uspokaja, można dojść do takiego etapu, który można uznać za etap uspokojenia umysłu, czy zatrzymania umysłu. I idąc dalej w tej praktyce, można też dojść do etapu zjednoczenia umysłu, czyli zjednoczonego umysłu. Niemniej nie jest to takie proste dojść do tego następnego etapu, ponieważ umysł, nawet w stanie takiego wyciszenia czy uspokojenia, jest łatwo rozpraszany. Albo przez jakieś takie bardziej wyraziste, mocniejsze wrażenia płynące z ciała, albo jakieś wrażenia rozpraszające pochodzące z otoczenia, albo przez pojawiające się przypadkowe myśli. W związku z tym wymaga to sporo pracy, aby utrzymać ten stan skupienia i uspokojenia umysłu, utrzymać też taki stan świadomości, rozluźnienia całego ciała. Wymaga to pracy i musimy wciąż do tego powracać, aby ten stan utrzymać. Jeżeli to się udaje, wówczas z czasem możemy dojść do stanu zjednoczenia umysłu. Więc podczas praktyki rozluźnienia ciała przedmiotem skupienia umysłu jest właśnie ciało, czy świadomość wrażeń płynących z tego ciała, czy świadomość całego rozluźnionego ciała. I w zasadzie we wszystkich rodzajach praktyk czy metod na początku potrzebny jest przedmiot skupienia dla umysłu. Umysł musi mieć jakiś przedmiot, na którym może się skupić i w ten sposób jakby umysł jest ukierunkowywany i może się poprzez skupienie wyciszyć i ustabilizować. I przykładami takich metod skupiania czy przedmiotów, na których musi skupić umysł, to jest skupianie się na jakimś obrazie czy widoku. Wykorzystujemy wtedy zmysł wzroku do tego, aby skupić na czymś wzrok i w ten sposób ukierunkować umysł. Można też wykorzystywać zmysł słuchu. Wtedy podczas takiej praktyki, stosowania takiej metody, siadamy gdzieś i albo wsłuchujemy się we wszystkie dźwięki, jakie do nas dobiegają, albo wśród tych dźwięków wybieramy jeden rodzaj dźwięku i skupiamy się na nim. Można na przykład siąść gdzieś na brzegu rzeki i pośród różnych dźwięków, które tam słychać, skupić się na samym odgłosie przepływającej wody, płynącej wody. W wyniku takiej praktyki właśnie umysł jakby zapewnie się tak zespala, staje się taki spoisty. W ten sposób zyskuje stabilność, jest ukierunkowany i nierozproszony. I to może doprowadzić do takiego stanu uspokojenia, przy czym jest to metoda czy podejście, które wymaga sporo czasu i sporo praktyki, żeby cały czas wracać, cały czas pomimo różnych rozpraszających wpływów czy wrażeń umysłem powracać do tego przedmiotu skupienia. Z czasem, jeżeli jesteśmy w stanie w taki sposób praktykować, umysł uzyskuje spoistość, stan wyciszenia i również klarowności. I ten aspekt skupienia właśnie umysłu na pierwszych etapach stosowania metod, różnych praktyk, skupienia na jakimś przedmiocie jest bardzo ważny, jest fundamentalnym pierwszym etapem tych praktyk. Przypomnijmy, że w tej praktyce rozluźniania ciała, o której mówimy, jest ważne, aby nie posługiwać się mózgiem, nie opierać się na myśleniu czy wyobraźni, aby uzyskać ten stan rozluźnienia. Tutaj podczas wykonywania tej metody, wykonywania tej praktyki rozluźniania, zaczynamy od najpierw przeglądu czy rozluźniania poszczególnych partii ciała, dokonywania przeglądu poszczególnych partii ciała, sprawdzania, czy są napięte i rozluźniania ich, i potem przechodzimy do świadomości całości ciała rozluźnionego. Ale jak wspominaliśmy, utrzymanie tej świadomości rozluźnionego ciała nie jest takie łatwe. Wymaga praktyki, wymaga dłuższego czasu, ponieważ różne wrażenia wewnętrzne z ciała czy z zewnątrz, przypadkowe myśli odciągają nas od tej świadomości rozluźnionego ciała. W związku z tym, to co możemy zrobić, jeżeli jakby ten przedmiot skupienia, jakim jest ciało, czy ciało jako, można powiedzieć, pewien narząd, którego wrażenia odbierane przez niewrażenia wyczuwamy i jesteśmy świadomi, jeżeli ten przedmiot skupienia jest zbyt duży i zbyt trudno jest go ogarnąć, metodą postępowania tutaj jest zawężenie, ograniczenie tego, pola uwagi. I jedną z metod tutaj jest wykorzystywaną jest skupienie się na oddechu, stanowiącym taki właśnie jakiś fragment, czy mniejsze, bardziej ograniczone pole skupienia niż całe rozluźnione ciało. Łatwiej jest skupić się właśnie na samym oddechu. Niemniej po to, aby właściwie wykorzystać tę metodę i ją stosować, ciało musi być w pełni rozluźnione. Jeżeli ciało nie będzie rozluźnione, wówczas będzie nam trudno jakby właściwie czy precyzyjnie wyczuwać oddech, czy odbierać wrażenia płynące z oddechu. Dopiero kiedy ciało jest w pełni rozluźnione, jesteśmy w stanie ten oddech właściwie wyczuwać i jakby skupić się na nim. Dlatego jest ważne, żeby zadbać o rozluźnienie i dopiero potem przejść do skupienia na samym oddechu. W poezji wygłaszam mowę i w trakcie mowy powiem jakiś dowcip, to wszyscy się od razu reagują, śmieją się. Tutaj jakoś to się nie dzieje. Padam jakiś dowcip, pani się nie śmieje, przynajmniej od razu.
Yeah, he can just sleep too.
So right now you can start to sleep.
Więc teraz możecie zacząć spać. Więc powtórzmy, że w tej metodzie, o której mówimy, zaczynamy od rozluźniania poszczególnych partii ciała. Następnie przechodzimy do świadomości rozluźnienia całego ciała. Jak powiedzieliśmy, jednak utrzymanie tej świadomości rozluźniającego ciała może być trudne ze względu na różne rozpraszające wrażenia, ponieważ jakby tych wrażeń jest tyle i to pole uwagi, pole skupienia jest zbyt szerokie, zbyt duże, dlatego metodą, którą można zastosować tutaj, jest ograniczenie tego pola uwagi. I tutaj możemy właśnie wykorzystać oddech, praktykę świadomości oddechu. Żeby ją zastosować, musimy najpierw w pełni rozluźnić ciało, stosując tą metodę, o której już mówiliśmy. I kiedy ciało będzie w pełni rozluźnione, będziemy wtedy w stanie wyczuć rozluźnione, nieruchome, wyciszone. Wtedy będziemy w stanie wyczuć różne takie drobniejsze, subtelniejsze ruchy ciała związane właśnie z oddechem. Możemy wtedy wyczuć na przykład jakieś takie drobne ruchy brzucha albo klatki piersiowej. Partie ciała się poruszają w rytm oddechu. Jeżeli wyczujemy te ruchy, to jest tak pierwszy etap, jakby rozpoznanie obecności oddechu. Ale nie jest wskazane zatrzymywać się właśnie na tych ruchach, skupianie się na tych ruchach ciała, ponieważ może to prowadzić do takiego kontrolowania oddechu. Może się pojawić skłonność do kontrolowania oddechu. Dlatego lepiej jest przejść wtedy do skupienia na wrażeniach przepływu powietrza wraz z wdechem i wdechem przez nozdrza i skupić się na tym obszarze. Wtedy oddech może być bardziej naturalny i bardziej rozluźniony. Jeżeli oddech jest kontrolowany w jakiś sposób, jest zniekształcany, wtedy może się pojawić jakaś niewygoda, jakieś napięcia związane z kontrolowaniem oddechu. A więc to jest właśnie ta metoda świadomości oddechu. Poprzez przygotowanie polegające na pełnym rozluźnieniu ciała, potem rozpoznanie, wykrycie tego oddechu i skupienie na przypływie powietrza przez nozdrza, dbając o to, aby ten oddech był naturalny i jakby, żeby jego rytm był naturalny. Ta metoda świadomości oddechu, czy świadomego oddychania jest bardzo rozpowszechniona. I nawet w czasach Buddy była znana i Budda uczył jej swoich uczniów. Ale jak już wspomniano, z metodą tą jest związana pewna trudność, mianowicie tendencja do kontrolowania oddechu. Wiąże się to z tym, że jeżeli nasz umysł i ciało nie są w pełni rozluźnione i umysł ma taką jakość, że jest mało wysubtelniony, jest, można powiedzieć, taki gruby w sensie małego wyczulenia czy wysubtelnienia, wówczas po prostu ten naturalny oddech, naturalny rytm oddechu trudno jest rozpoznać, czyli trudno jest jakby uczynić z niego pole uwagi. I wtedy pojawia się skłonność do manipulowania oddechem. Mianowicie, aby go łatwiej odnaleźć, aby można było się na nim łatwiej skupić, utrzymać to skupienie, jakoś wytężamy ten oddech, czy zniekształcamy go, aby stawał się bardziej wyczuwalny, czyli oddech, który w naturalnym stanie, w rozumianym stanie jest subtelny, jakoś tak nasilany, staje się on mniej subtelny, bardziej w związku z tym wyraźny i łatwiejszy do odnalezienia przez umysł, który ma podobną, jest w podobnym stanie, takiego małego subtelnienia. Ale wtedy, jeżeli w ten sposób jakoś forsujemy oddech, jakoś starając się go pogłębić, czy czasem jest on aż po prostu bardziej słyszalny, po prostu oddychamy głośniej niż ten oddech jest w naturalnym stanie. Wtedy może to doprowadzić do pewnych napięć, zaburzeń, czy w klatce piersiowej mamy poczucie jakiegoś takiego, tak jakbyśmy tam coś mieli w tej klatce piersiowej, jakby nie było swobodnego przepływu, podobnie z głową. Pojawia się uczucie takiej, można powiedzieć, jakiejś duszności, czy tak jakbyśmy mieli watę w głowie. I wtedy to uczucie niewygody nie pozwala i takiego braku rozluźnienia, braku swobodnego przepływu energii uniemożliwia właściwie korzystanie z tej metody. Co można wtedy zrobić? No, jeżeli rozpoznamy to, że manipulujemy oddechem, że zniekształcamy go, że on nie jest naturalny, można zrobić krok wstecz, czyli wrócić do rozluźnienia ciała i umysłu. Wtedy ponownie zaczynamy, jakby wracamy do praktyki rozluźniania ciała i umysłu. Kiedy ciało i umysł są rozluźnione, możemy i rytm oddechu, jakość oddechu jest naturalna, możemy wrócić znowu do świadomości oddechu. Także to, co jest tutaj ważne, to jakby mieć na uwadze tę skłonność do manipulowania oddechem i kiedy ją rozpoznamy, jakby przeciwdziałać temu poprzez wycofanie się do poprzedniego, wcześniejszego etapu tej metody, czyli rozluźniania takiego naturalnego stanu ciała i umysłu i potem można wrócić do oddechu i kiedy jesteśmy w stanie wyczuć ten subtelny, naturalny oddech, jesteśmy w stanie się na nim skupić. Więc podsumujmy stosowanie metody świadomości oddechu czy świadomego oddychania. Polega najpierw na rozluźnieniu ciała i umysłu, później na wykryciu poprzez wyczucie ruchów ciała związanych z oddychaniem, na wykryciu oddechu i następnie na skupieniu, ograniczeniu pola uwagi do przepływu powietrza przez nozdrza. I oddech wtedy jest naturalny, nie jest w żaden sposób zniekształcany, czyli nie manipulujemy oddechem. Wspomnieliśmy też o problemie związanym z tym, że jest taka skłonność do właśnie manipulowania oddechem, do nasilania go, aby go lepiej wyczuć. Ale jest też inny problem, inna sytuacja, która trudno jest związana, która może się pojawić związana z tą świadomością oddechu. Mianowicie co jakiś czas różne wrażenia, na przykład płynące z ciała, szczególnie jakieś silne wrażenia, takie jak ból, który nam się daje we znaki, ewentualnie jakieś rozpraszające myśli, odciągają naszą uwagę od świadomości oddechu. Wtedy jest tak, że nie zawsze nawet zauważamy to, że tak naprawdę już nie jesteśmy świadomi oddechu, nie jesteśmy skupieni na oddychaniu, tylko nasz umysł jest zupełnie zagubiony w myślach albo jakby skupiony na wrażeniach z ciała czy z otoczenia. Czasem jest tak, że podczas okresu siedzenia na początku możemy być świadomi tego oddechu, po czym w pewnym momencie tracimy tę świadomość, nasz umysł odpływa, oddala się od oddechu. Tak dzieje się przez jakiś czas. Potem następuje trzeci odcinek czasu, kiedy znowu jesteśmy świadomi oddechu, ale potem w pewnym momencie znowu tracimy tę świadomość, znowu odpływamy uwagą. Potem powiedzmy podczas piątego odcinka czasu znowu jesteśmy świadomi oddechu. Także ta uwaga faluje, nie zawsze jest skupiona na oddechu, natomiast subiektywnie możemy mieć wrażenie, że cały czas jesteśmy z oddechem, cały czas jesteśmy świadomi oddechu. Nie zdając sobie sprawy z tego, że były takie odcinki, powiedzmy ten drugi i czwarty, tutaj w tym przykładzie, kiedy nasz umysł nie jest skupiony na oddychaniu. Jest pewna również rada na to, pewien sposób pracy z tym, mianowicie do samego świadomości oddychania można dodać liczenie oddechów. Wtedy robimy wdech i przy wydechu liczymy 1, ten wdech, wydech liczymy 2 i tak aż do 10 i potem od początku. I ta metoda jest o tyle korzystna, że znacznie łatwiej jest złapać ten moment, złapać się na tym, że nie jesteśmy świadomi oddychania, czyli nie liczymy właściwie, albo gubimy się w tym oddychaniu, albo zauważamy, że przestaliśmy liczyć. Więc to jest bardzo skuteczna metoda, żeby jakby ta ciągłość uwagi, ciągłość skupienia na oddechu była zachowana. Można tę metodę również wykorzystywać. Jeśli chodzi o tę metodę świadomego oddychania, czy konkretniej liczenia oddechów, należy zwrócić uwagę na to, aby liczyć w zasadzie pod koniec wydechu. Nie zaczynamy od liczenia, tylko mniej więcej w połowie wydechu, czy pod koniec wydechu dołączamy liczbę, dołączamy numer, kolejny numer oddechu. Robimy tak, ponieważ jeżeli zaczynamy od liczenia, czasem ludzie jakby jeszcze zanim nas zacznie się wydech, jakby liczą i wtedy oddech może się stać taki też kontrolowany, nienaturalny, jakby jest konsekwencją liczenia. Dlatego tutaj należy skupić się na samym oddechu, na wydechu i w połowie mniej więcej wydechu, czy pod koniec, by w sposób naturalny dołączyć numer, kolejny numer oddechu czy wydechu. Kolejny problem, który może się pojawić, czy skłonność u niektórych ludzi, to posługiwanie się mózgiem do liczenia. Mianowicie wtedy wyobrażamy sobie kolejną liczbę, daną liczbę, można powiedzieć, że ją wizualizujemy. To nie jest właściwe podejście, ponieważ wtedy jest skłonność do tego, aby jakby bardziej sobie wyobrażać numer, bardziej myśleć o tym numerze, niż skupiać się na samym oddechu. Wtedy jakby tak to połączenie między oddechem, czy oddychaniem i liczeniem zostaje przerwane. Jakby na pierwszym planie pozostaje taki nawyk wizualizowania, wyobrażania sobie liczby, kolejnej liczby, a nie skupiamy się wtedy w pełni na oddechu. No więc właściwe podejście polega na tym, żeby kiedy przy kolejnym wydechu rozpocząć wydech i w pewnym momencie, mniej więcej w połowie czy pod koniec wydechu, tak bezgłośnie, tą metodą jest takie bezgłośne jakby w myśli, można powiedzieć, w umyśle wymówienie dźwięku, posłużenie się dźwiękiem danej liczby. Czyli nie wizualizujemy, nie wyobrażamy sobie, tylko można powiedzieć, że tak bezgłośnie w myśli wymawiamy tę liczbę. I jeżeli tak postępujemy, wówczas oddech może być naturalny, niezaburzony i wtedy w żaden sposób go nie regulujemy i nie manipulujemy nim. Wtedy można właściwie praktykować tę metodę liczenia oddechu. Na tym zakończymy tę mowę i jeżeli chodzi o tych z Was, którzy tutaj dobrze odpoczęli podczas tej mowy, teraz jest czas, żeby naprawdę zaangażować się i popracować ciężko nad praktyką.